Mężczyźni w kościele. Kolejne spotkanie w audycji Mężczyźni w Kościele. Nowy cykl, ale jednak kontynuacja wcześniejszego cyklu. Pan Krzysztof Pogorzelec i pan Jakub Janik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Temat mężczyzn w Kościele jest tematem dosyć takim, bym powiedział, nawet drażliwym, dlatego że przynajmniej z moich obserwacji, kiedy stoję przy ołtarzu, no to jednak, tak jak ostatnio powiedzieliśmy, ten kościół jest kościołem, tak się dzieje, niestety. Nie wiem, jakaś pani może się na mnie zdenerwować. Ten kościół staje się kościołem żeńsko-katolickim, bo ci mężczyźni są faktycznie jakby z niedzieli na niedzielę coraz bardziej wypychani z kościoła. To jest moje jakieś doświadczenie, bo widzę, że ci mężczyźni są coraz dalej od ołtarza i już nawet większość z nich gdzieś tam stoi, przynajmniej w niektórych parafiach, poza tymi murami kościoła. Pytanie, nie wiem, czy znajdziemy na to odpowiedź gotową, ale pytanie, dlaczego tak właśnie się dzieje i czy można już mówić o kryzysie męskości w kościele?
Temat rzeka. Pewnie odpowiedzi jednej i jakiegoś złotego środka, złotej recepty na to, jak podejść do tej sprawy, nie znajdziemy. Pewnie już nie jeden biskup albo nie jedna kongregacja debatowały na ten temat, tak się domyślam, ale nie jeden episkopat. W każdym razie, no cóż, ja mogę powiedzieć tak ze swojego własnego doświadczenia, że jak się spotykam z innymi mężczyznami w jakimś tam gronie takim niekościelnym, gdziekolwiek, tak, spotkanie z okazji urodzin, imienin, coś takiego, to z całą pewnością temat wiary, temat mojego doświadczenia dziś Boga, to nie jest ten temat, który wychodzi na tapetę. Mimo że, tak jak nawet patrzymy na Biblii, na kartach Biblii, jak to jest przedstawiane, głównymi bohaterami są mężczyźni. To mężczyzn Bóg powołuje do najważniejszych rzeczy, do kierowania, do podejmowania decyzji. Więc wiara, wydawałoby się, że w sumie chyba powinna być bardziej nawet naturalna. Przeżywanie wiary, rozmowy o wierze, o wątpliwościach dotyczących wiary powinno być dla mężczyzn może nawet bardziej naturalne niż dla kobiet, a tak nie jest. Gada się o wszystkim, o polityce, o samochodach, o jakimś, nie wiem, o sprzęcie, o sporcie, ale nie rozmawia się na temat wiary. Powiedziałbym, że myślę, że przeciętnemu mężczyźnie, przynajmniej tutaj w Polsce, ale chyba w całym świecie zachodnim, kościół, wiara kojarzy się raczej z czymś niemęskim, raczej z czymś, ze światem właśnie kobiet, raczej z miejscem, gdzie kobiety się czują naturalnie i niż właśnie, że to jest miejsce, jedno z miejsc, w których przebywają mężczyźni. Nie? Stadion przykładowo, pierwsze nasze skojarzenie, no to są faceci, tak? A kościół? Nie. Kościół to jest miejsce, które nie przychodzi na myśl. Nie? I często to widzimy, że no pewnie chyba księża to pewnie jeszcze lepiej widzą, bo księża z ołtarza mają lepszy ogląd sytuacji, ale pewnie regułą jest, że po pierwsze, że mężczyzn jest mniej niż kobiet, po drugie, że ci mężczyźni nawet jak są, to są gdzieś dalej od ołtarza. I jeśli są, to są zwykle starsi mężczyźni. Młodych mężczyzn, nie mówię o dzieciach, tylko o młodych, dojrzałych mężczyznach w wieku 20, 30, 40 lat, zwykle jest jak na większości mszy. Możemy to sobie sprawdzić. To zwykle, może za wyjątkiem jakichś takich specyficznych środowisk, jak duszpasterstwo akademickie, to młodych mężczyzn jest jak na lekarstwo. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja jeszcze kilka myśli przekażę, ale może najpierw jeszcze Krzyśkowi oddam głos.
Tak sobie myślę właśnie na tym, co powiedziałeś, że skoro są tylko starsi mężczyźni, więc gdzieś jakiś błąd musiał zostać popełniony w trakcie naszego wieku, bądź też poprzedniego wieku. Gdzieś może zanikła taka formacja w kościele, może formacja w rodzinie, a przede wszystkim się wydaje, że tutaj też formacja właśnie w rodzinie, że też o tym wielokrotnie już mówiliśmy na antenie, że w rodzinie ta wiara jak gdyby trochę podupadła i właśnie ten ojciec, czy dziadek może gdzieś słabo dbał o duchowość swojej rodziny, no i później to wszystko ma odzwierciedlenie teraz właśnie w kościele, nie? Że tych jak gdyby w średnim wieku panów jest bardzo mało w kościele. Są dziadkowie, tak jak powiedziałeś. No i Oni mają jakby tą starą formację. Może dlatego też jednym z powodów jest właśnie to, że gdzieś ta duchowość nie została należycie przekazana przez rodziców. Gdzieś może też i kapłani sami, widząc, załóżmy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, widząc w kościele same kobiety, to i gdzieś to wszystko tak właśnie poszło. Czy pieśni, dobór pieśni, czy tonacji nawet w pieśniach, jest to mało męskie, tak? Bo czasami śpiewa się w kościele bardzo wysoko, no i panowie gdzieś nie są w stanie, załóżmy, wyciągnąć niektórych dźwięków. Ale to pewnie jest ileś tam powodów, dla którego tych mężczyzn rzeczywiście nie ma. I to tak nie da się chyba sprecyzować, czy to jest na przykład jeden, drugi, czy trzeci, czy czwarty powód, bo być może, że w każdym indywidualnym przypadku zebrałoby się 10 panów i każdy powód byłby inny. Nie? Mi się wydaje, że powodów jest pewnie dość dużo. Ale takim chyba podstawowym elementem jest chyba też ta formacja duchowa. No i później też relacja między synem a ojcem, nie? Bo zawsze się mówi tak, że obraz tego ziemskiego ojca ma odzwierciedlenie w tym obrazie, jaki jest Bóg, prawda? I tak sobie wyobrażamy tego Boga, tak jak wyobrażamy sobie ojca. A skoro gdzieś tam ten kryzys nastąpił, no to później wielu mężczyzn właśnie widzi w Bogu tego ojca, który karci, który jest surowy, którego nie ma. No i więc jak on może kochać? Może to jest jakiś tam jeden z powodów, tak, dla którego tych mężczyzn rzeczywiście nie ma w kościele.
Dotknęliśmy już wszystkich problemów tak naprawdę, ale może by tak po kolei troszeczkę, żeby dotknąć i poszukać jakiegoś rozwiązania. Ja bym chciał najpierw zatrzymać się, może nie wchodzić na razie w to, czy ktoś tą wiarę otrzymał, czy nie otrzymał, bo to jest już jakby kolejne podłoże bardzo głębokie, ale nawet może być tak, że ktoś tą wiarę otrzymał, bo jednak rodzice wierzący i ten ojciec jest w tym domu, no i nauczył modlić się i wszystkiego, ale nagle nie ma tego młodego chłopaka, nie przychodzi do kościoła. I teraz to był poruszony, myślę, bardzo ważny temat, czy faktycznie widać, że ten kościół jest i liturgia taka sfeminizowana. Czy to widać mocno i czy to może być też powód, że ktoś powie, nie, to nie jest dla mnie?
To ja powiem, podzielę się tym, co mnie na przykład od zawsze gdzieś tam jakoś drażniło, odstręczało. Pierwsza podstawowa rzecz, nawet głos kapłana. Znam wielu kapłanów, nawet jeśli to są normalni mężczyźni, jak się z nimi gada po mszy prywatnie, czy tam na plebanii, czy w rozmowie, czy gadamy nawet przed kościołem, rozmawia się z nimi normalnie. Momentalnie ten sam kapłan, który wstępuje na ołtarz i zaczyna mówić przez mikrofon, jego głos i jego słownictwo stają się automatycznie podniesione o jakieś dwie oktawy. On już się nie cieszy, tylko się raduje, jak to się mówi, tak? No taka
nawet słownictwo.
To jest tylko zewnętrzna, czysto zewnętrzna rzecz, ale to już dla przeciętnego mężczyzny to budzi, przynajmniej wewnętrznie, tak? To budzi śmiech i to budzi wrażenie, że to jest jakiś, no to jest nie męskie, to jest bardziej właśnie takie kobiece i przeciętnemu mężczyźnie pewnie z takim facetem nie chce się przebywać. Od takiego faceta nie chce się uczyć, nie wiem, wiary, nie chce się słuchać. To już jest... Większość facetów, jeśli mówimy o wierze, o doświadczeniu Boga, to raczej nie będzie słuchało. Jest łatwiej przekazać im wiarę przez innego mężczyznę niż przez kobietę, tak? Tak jak się mówi, że na przykład wiarę dzieciom też raczej mężczyzna, ojciec powinien przekazywać, bo jest to bardziej naturalne. Tak samo dla mężczyzny sprawy dotyczące wiary, Boga i tak dalej, łatwiej jest to przyjąć od mężczyzn innych, ale ten mężczyzna musi być męski. Jeśli mamy do czynienia z kimś takim, to automatycznie podświadomie, bo to się nie dzieje na poziomie jakichś rozmyślań, tylko podświadomie. Myślę, że od razu w naszych myślach ten ktoś, kto do nas mówi, że zmieniają ten też, nie chce nam się go słuchać, nie chce się nam za bardzo zwracać uwagę na to, co on mówi, bo to jest... No on mówi do kobiet. On mówi do kobiet, tak? Ten sposób formułowania wypowiedzi i ten ton formułowania wypowiedzi już z góry jakby go dla mężczyzn, podświadomie myślę, bo to się dzieje poza naszym czynnymi decyzjami, już go skreśla. Pierwsza powierzchowna rzecz, która jest bardzo powszechna, znamy chyba wielu księży, którzy właśnie tak zmieniają głos i z drugiej strony zmieniają słownictwo. To, co Krzysiek mówił o śpiewaniu pieśni też. Nie? Wiele pieśni jest tak dobranych, że...
Chociaż czasami...
Ja żałuję, że nie ma takich męskich pieśni. Ja wiem, że to nie może tak być, że każda taka będzie, ale ja w kościele rzadko kiedy mam okazję zaśpiewać jakąś taką pieśń, przy której się czuję mężnie. Jak nie wiem, Rota na przykład. No, tak, wezmę taką pieśń, która gdzieś tam taka narodowa, patriotyczna. Tak? No są takie pieśni, czy nawet Marszałek Dąbrowskiego. Czasami jak śpiewam Marszałek Marek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy, to mam gęsią skórkę i aż mnie dreszcze przechodzą w niektórych sytuacjach. Nie? A w kościele nie ma takich jakichś męskich, takich typowo, stuprocentowo takich pieśni, które zagrzewałyby serce do boju, które by wzywały nas mężczyzn do walki, w sensie takim duchowym, tak? Nawet do walki o swoje rodziny, o swoje dzieci, o swoje żony, o małżeństwo, walki o obecność Pana Boga w przestrzeni publicznej. Czemu nigdy tak ten temat nie jest podejmowany? Nie? No to też, to nie jest, nie rzucam tego jako oskarżenia, ale mówię, że ta męska strona przeżywania, bo mężczyźnie łatwiej śpiewać takie pieśni i mężczyzna może się poczuwać, identyfikować w czasie śpiewania takiej pieśni z takim przekazem, a nie będziemy się identyfikować z przekazem rozrzewnienia, jakimś ckliwym. To do mężczyzn to nie jest sposób przemawiania. No i ja rozumiem, że w kościele nie tylko do mężczyzn trzeba mówić, no są kobiety, ale ta część jakby jest w ogóle nieobecna. Tej części nie ma.
I tu jeszcze można dodać nie tylko sposób mówienia, ale też pewno to, o czym się mówi.
O czym się mówi, tak. To słowo właśnie skierowane. To typowe tak kazanie dla ludu, no to też wielokrotnie możemy zaobserwować, że głównie jest właśnie kierowane do kobiet, że poruszane, nie wiem, nawet czasami problem macierzyństwa, czy nie jest tak od strony mężczyzny ten temat podejmowany. Nie ma nic takiego właśnie, tak jak mówiłeś, zagrzewania do walki, do jakiejś takiej męskich podstaw, tylko po prostu tak ogólnie jest wszystko rzucone, tak jakby no właśnie jak mężczyzn nie było na Eucharystii, nie? Także, a czasami nawet tak jak tutaj mówiłeś o śpiewie, to no, mimo, że organista jest i jest to pan, jest to mężczyzna, to właśnie te śpiewy są wysokie i, no bo załóżmy, no większość kościoła, załóżmy, w tej tonacji ciągnie i tak trzeba grać. No ale mi się wydaje, że trzeba też próbować, nie? I też zachęcać mężczyzn, no bo to bez tego na pewno mężczyzn nie przyciągniemy do kościoła.
Tutaj, tak powiem, w naturalny sposób mi się teraz myśl ciśnie na usta, żeby raz jeszcze, bo już w poprzedniej audycji tak zapowiadaliśmy krótko, żeby raz jeszcze jakby podpowiedzieć, że w tej chwili no, widać oddolny, taką silną potrzebę w Kościele właśnie utworzenia tych męskich miejsc przeżywania wiary, męskich miejsc formacji, miejsc, gdzie mężczyźni sami ze sobą w swoim gronie mogliby się też podzielić swoją wiarą, podzielić doświadczeniem, podzielić tym, jak przeżywają swoją codzienność bez udziału kobiet i takie coś oddolnie właśnie widać. Wspólnoty typu Bractwo Świętego Józefa, wspólnoty, które właśnie zainicjowały i zapoczątkowały teraz tą męską pielgrzymkę, męskie oblężenie Jasnej Góry, które kilka tygodni temu po raz pierwszy w historii naszego kraju miało miejsce. Tu od razu byśmy chcieli zareklamować to, że ustalono już termin kolejnego oblężenia męskiego Jasnej Góry.
Tak, jest to 23 czerwca 2018, ale i przed tym również będzie takie pierwsze spotkanie tutaj kaliskich mężczyzn w kościele na Ogrodach 18 grudnia o godzinie 18:30 i będzie Eucharystia i po tej Eucharystii będzie spotkanie mężczyzn.
Wszystkich panów chętnych, którym właśnie brakuje tego męskiego przeżywania wiary, którzy może chcieliby w męskim gronie
po prostu porozmawiać,
porozmawiać o Bogu, przeżyć Eucharystię, pomodlić się,
podzielić swoim się świadectwem, także.
Tak jest. To wszystkich serdecznie zapraszamy, to jest dopiero taki początek, ale widać już w skali Polski nawet, że właśnie mężczyźni szukają tych takich męskich bastionów jakby w kościele albo chcą je tworzyć w tej chwili, bo to w większości trzeba je tworzyć.
Dokładnie, bo w kościele jest bardzo dużo wspólnot, tylko no, mi się wydaje, że no, niekoniecznie mężczyzna się w tym odnajdzie. No, też apelujemy do wszystkich księży, żeby próbowali zakładać takie męskie wspólnoty, żeby organizowali takie modlitewne wieczory dla mężczyzn, czy same Eucharystie, żeby te nawet nauki rekolekcyjne były stanowe dla mężczyzn, dla kobiet, żeby można było przekazać te najważniejsze treści, które takie po męsku, bo wiadomo, że i kobietom również trzeba przekazać treści, ale my mówimy teraz o mężczyznach, że oni tego potrzebują, po prostu potrzebują zostać zauważeni, tak jak i w małżeństwie, prawda? Potrzebujemy zostać zauważeni. Tak samo i w kościele potrzebują być mężczyźni zauważeni, docenieni i po prostu wtedy moglibyśmy się wszyscy razem spotkać, modlić, dzielić się swoją wiarą, swoimi doświadczeniami, swoimi problemami i pokonywać je nawet, rozwiązywać je razem.
I co bardzo ważne też, to dzielenie, ono jest po męsku, to znaczy, jak ktoś tak na tej ostatnim oblężeniu Jasnej Góry, jak to ujął jeden z prowadzących, tak jak o modlitwie z Panem Jezusem, rozmowa z Panem Jezusem, modlitwa mężczyzny, krótko zwięźle na temat i po męsku. I to jest po męsku. I o taką modlitwę chodzi też, nie? Że i o takie dzielenie się swoją wiarą. Nie chodzi o wywlekanie się i tam rozkliwianie nad życiami, tylko chodzi o to, żeby po męsku sobie podzielić. Tak jak mężczyźni potrafią rozmawiać właśnie o tym sporcie, potrafią tak rozmawiać o samochodach, o polityce, to żeby też tak potrafić porozmawiać na temat wiary i w naturalny dla nas męski sposób właśnie to mówić. Też to, z czym ksiądz proboszcz Guzik wyszedł, ta propozycja na ogrodach, tak jak Krzysiek powiedział, ona jest otwarta. Bardziej ma to być jako taki początek, pewna inicjatywa, bo nie chodzi o to, żeby mężczyzn nagle z całego Kalisza i z całej diecezji, powiedzmy tutaj, kraść do parafii na ogrodach. To nie o to chodzi. Cel jest taki, żeby to była jakaś pierwsza iskierka i potem, żeby optymalnie w każdej, przynajmniej w każdej większej parafii, żeby taka gdzieś męska grupa mogła powstać. Chodzi o to, żeby stworzyć takie miejsca, gdzie mężczyzna może wzrosnąć, jak już jest gotowy, jest przygotowany do starcia, tak można powiedzieć, to wtedy może iść i może się udzielać w innych wspólnotach, może się udzielać wszędzie tam, gdzie w kościele, gdzie w świecie zewnętrznym, społeczeństwie potrzeba mężczyzn, a no, potrzeba jest ogromna. Tylko my musimy najpierw gdzieś sami zaczerpnąć, żebyśmy potem mogli iść i dawać, nie? Także to jest broń Boże, nie jest to alternatywa dla innych wspólnot, czy coś, co ma służyć tym, żeby wyssać mężczyzn z innych wspólnot, bardziej coś, co ma nas jeszcze bardziej przygotować, żebyśmy potrafili lepiej, normalniej służyć w domu, w rodzinie, w wspólnocie, w której do tej pory funkcjonowaliśmy, no właśnie, po męsku.
Też taki może też kolejny apel gdzieś do księży, żeby odnajdywać tych mężczyzn w kościele, bo jednym ze sposobów takim odnajdywania, teraz mi wpadło do głowy, może być po prostu jakieś tam wspólne prace, tak, męskie na terenie kościoła, na terenie plebanii, tak, coś, jakiś remont, jakiś, nie wiem, rąbanie drzewa.
Granie w piłę.
Tak,
sport.
Dokładnie. To są inicjatywy, w które mężczyźni pójdą jak w dym, tak? Bo oni lubią wyzwania. My lubimy wyzwania, tak? Lubimy, jak coś się dzieje. A wtedy też łatwiej nam będzie i przyjść nawet do kościoła na mszę świętą. Bo gdy będzie się coś działo, damy coś z siebie, poczujemy satysfakcję. Nawiążą się wtedy więzi, tak? Jeśli będziemy to razem robić z kapłanami, z innymi mężczyznami, to wtedy tak się zawiązuje relacja męska. I wtedy nam będzie na pewno łatwiej przyjść do tego kościoła, na nabożeństwo, na Eucharystię, na rekolekcje. Także, drodzy proboszczowie, zachęcajcie swoich panów, swoich mężczyzn w parafii do tego, aby oni wam pomagali. Nie wynajmujcie innych firm, tylko po prostu róbcie to z innymi mężczyznami.
Takie ważne jest, żeby były te mikrośrodowiska męskie w parafiach, albo przynajmniej w mieście każdym, takie środowisko, jeśli nie w każdej parafii, to przynajmniej w dekanacie, tak? Żeby to były takie środowiska, gdzie facet może zaprosić innego faceta, który może nie jest jakoś szczególnie tak zwany kościelny, może nie jest jakoś szczególnie zagłębiony w życie wiary, właśnie po to, żeby nie od kobiet, nie na rekolekcjach, gdzie jest nauka stanowa ogólna do wszystkich, wspólna, tylko żeby mógł po męsku usłyszeć, jak mężczyźni rozmawiają o swoich dylematach rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, w przeżywaniu, nawet kryzysach swoich wiary, tak? Rozmawiają po męsku mężczyźni z innymi mężczyznami, żeby on zobaczył, że mężczyźni też, że to jest normalne, że faceci rozmawiają, że się zastanawiają, że zastanawiają się nad swoimi porażkami, kryzysami, nie wiem.
Że on nie jest sam z tym, tak?
Tak,
że
tak,
jest
tak.
Odosobniony.
Przy czym to musi być w męski sposób robione, tak? Bo większość panów, jak usłyszy zaproszenie, że proszę przyjdźcie i sobie porozmawiamy, no to dla większości panów to nie jest coś, jeśli się to powie o tym, że my się spotykamy nie po to, żeby sobie poplotkować, bo to jest właśnie bardziej dla pań takie zaproszenie, tylko my się spotykamy po to, żeby się podzielić i sobie powiedzieć o tym, to służy bardzo umocnieniu. Jakie ja mam dylematy w relacji z Panem Bogiem, jakie ja mam problemy w tej relacji, jakie ja mam problemy w moich relacjach małżeńskich i jak je rozwiązuję, jak próbuję, albo podzielić się tym, co wychodzi, co nie wychodzi. Być może ktoś inny z mężczyzn, jego świadectwo się będzie akurat wpisywało w to, że on się podzieli tym akurat, czego mi potrzeba. Coś, co im się udało w małżeństwie albo w rodzinie zrobić, czego mi akurat potrzeba. Taki przykład. I w ogóle pierwsza rzecz, że w ogóle mężczyzna z mężczyzną może rozmawiać o dylematach nie tylko o sporcie, nie tylko o przypiwie, o odcinku serialu nowym, tylko może porozmawiać o tym, słuchaj, jak ty to robisz, że tam ogarniasz sprawę, nie wiem, z dzieciakami, albo ogarniasz sprawę z żoną, albo co ty robisz, jak wam coś się tam nie układa, tak? Że nie tylko, że trzasnąć, wyjść i sadać święty spokój, albo iść na mecz do sąsiadów, czy tam do z kumplami na mecz do pubu, tylko jak stawiać czoła. Mężczyźni, tak jak mówił Krzysiek, że mężczyzn pociągają na wyzwania i my robimy rozmawiać wyzwania. Jeśli się o życiu rozmawia w kategorii tych wyzwań, problemów, które przed nami stoją i o tym, jak im sprostać, to jest język i to jest sposób, na który mężczyźni chętnie pójdą i które będą robili. Właśnie o to chodzi. Więc jak będą te środowiska, będą te zaczątki, to wtedy można, niewierzącego albo letniego tak zwanego katolika, tak, można tam zaprosić. Jest to miejsce, gdzie on może się nauczyć, jak po męsku przeżywać wiarę. Jaka jest nasze męskie powołanie, tak? Czy ktoś jest samotny, czy ktoś jest w związku małżeńskim, czy nawet księża. Możemy mówić jednym wspólnym językiem, bo gdzieś wszyscy razem mamy jedno wspólne powołanie do bycia ojcem, ojcowania, tak? Mhm. Księża bardziej w wymiarze duchowym i w wymiarze opieki takiej nad powierzonymi duszami. My w wymiarze bardziej takim bezpośrednim, biologicznym, w wymiarze o tym, żeby dbać, żeby nasze dzieci po pierwsze miały co jeść i żeby mogły żyć i rosnąć, ale też w wymiarze takim, że musimy je wychowywać, przygotowywać do zmagania w dorosłym świecie, który jest dzisiaj bardzo wymagający, gdzie trzeba bardzo świadomie podchodzić do wielu zagrożeń. Niby jest bezpiecznie od strony takiej biologicznej, tak? Nikt nam nie grozi, nie lata z karabinami, ani wojna nam nie zagraża na razie. Za to jest mnóstwo innych zagrożeń i musimy pozostać czujni jako mężczyźni i być gotowi na to, żeby bronić naszych rodzin, naszych związków małżeńskich, tak? Tak ja to widzę.
Tak jak właśnie wspomniałeś, żeby jak dotrzeć do innych mężczyzn. Mi się wydaje, że właśnie mężczyzna przez drugiego mężczyznę. To zaproszenie właśnie takie oddolne, te inicjatywy oddolne, to jest właśnie to, co załóżmy mężczyźni potrzebują, no ale musimy mieć też wsparcie, załóżmy, naszych kapłanów, tak, bo nie możemy się spotykać tak po domach gdzieś tam, tylko po prostu musi to gdzieś być przy kościele i właśnie wtedy współpracując razem, my zapraszamy jako świeccy, tak, wiadomo, że no kapłan też może zaprosić oczywiście jak najbardziej i tak samo sam przyjść na to spotkanie, ale przede wszystkim my, skoro my chcemy się spotykać, to i my będziemy też starali się o to, żeby mężczyźni przyszli, tak, będziemy robili wszystko, no ale wszystko po ludzku, tak, można powiedzieć, a resztę to się też zajmie i święty Józef, i Duch Święty, no tak mi się wydaje, że to jest jakaś droga, a drugie moje takie spostrzeżenie, że właśnie, żeby mówić i zachęcać po męsku, bo podam przykład właśnie tego spotkania męskiego na Jasnej Górze. Gdyby organizatorzy napisali, że zapraszamy na spotkanie modlitewne na Jasnej Górze, no nie sądzę, żeby była taka...
Męskie spotkanie modlitewne,
tak,
na Jasnej Górze?
Nie sądzę, żeby była taka frekwencja, prawda? Nie spodziewali się takiej ilości, a napisali oblężenie Jasnej Góry, no jest to jakieś wyzwanie, tak, prawda? Przyjechało ponad 5000 mężczyzn na Jasną Górę, także to no nie
i trzeba było zmienić przebieg spotkania, bo właśnie nie spodziewali się aż takiego...
Nie pomieściliśmy się wszyscy, tak, w dwóch pomieszczeniach dość dużych, bazylice i w auli Ojca Kordyckiego, także i mszę mieliśmy na wałach, także no to są właśnie te rzeczy, te właśnie takie stwierdzenia, to słownictwo, których kapłani powinni używać, tak, względem mężczyzn, na kazaniach, na homiliach, podczas rekolekcji, czy nawet w takich zwykłych rozmowach, tak?
I też myślę, że to, co też tutaj już padło wcześniej, że niekoniecznie kogoś jakby szukając, czy łowiąc tych mężczyzn, niekoniecznie trzeba mówić od razu o Bogu. Tylko tak, na przykład też, tak jak tu była mowa, zaprosić, nie wiem, na piłkę. Nie też jakiś to jest podstęp, tak? Ale czasem trzeba jakby trochę od innej strony.
Trzeba zbudować relacje.
Relacje budować, tak, właśnie takiej pomiędzy, normalności, tak, też, normalności. Nie, że to nie jest nic tutaj takiego... Niedawno na przykład w Łodzi było poświęcenie siłowni ewangelizacyjnej, tak to się nazywa. Ale to ja myślałem sobie, że to jest takie duchowe tylko, w sensie, że tam będą się, nie wiem, modlić więcej i tak dalej, a to faktycznie normalna siłownia, gdzie ona jest po prostu w budynkach kościelnych, nad siłownią jest jakaś salka, gdzie tam się ludzie modlą, a tutaj po prostu zapraszają mężczyzn, żeby poćwiczyć.
Dla mnie to jest bardzo mocno istotowo zjednoczone, dlatego że najlepszym nauczycielem męstwa jest dla nas sam Bóg. I dla mnie jest sam Bóg, tak? I to, czego wielu mężczyzn w dzisiejszym świecie poszukuje i nie może znaleźć, bo świat, powiedzmy, dzisiejsza, ta niesiona przez kulturę, propozycja dla mężczyzn to jest propozycja tak naprawdę też zniewieścienia w jakiś sposób, tak? To znaczy totalnego braku odpowiedzialności, tego, żeby być jedynym nastawionym na przeżywanie przyjemności. To nie ma nic wspólnego z męstwem. I wystarczy czasami dotknąć mężczyzn w ich właśnie w sercu, w wrażliwym punkcie, bo każdy z nas jednak, mężczyzna, który nie przeżywa swojego życia odpowiedzialnie, który nie bierze odpowiedzialności za innych, to on gdzieś w środku rozpuszcza swoje męstwo, traci swoje męstwo i teraz wystarczy nawet po właśnie językiem świeckich, nie dotykając wiary na początku, o tym męstwie porozmawiać i w naturalny sposób dla mnie, jakbym ja od tego nie wyszedł, to zawsze w naturalny sposób wypływa Pan Bóg i Jego propozycja dla mnie, tak? Bo Bóg jest tym, który uczy mnie odpowiedzialności, Bóg jest tym, który uczy mnie kochania też po męsku, żony, dzieci, który uczy mnie tego, że no, na tym polega moje życie, że rozmawianie, że ja mam brać odpowiedzialność za tych, którzy są powierzeni mojej trosce, tak? To jest najgłębszy, taki najprościej powiedziany sens męstwa i jak zaczynam o tym rozmawiać, to automatycznie wskakuje sam mi temat Pana Boga, tak? Że to ja się tego uczę od Pana Boga. Nie od świata, bo świat mi mówi totalnie daj se labę, wrzuć na luz i zażyj sobie teraz przyjemności. Świat nie mówi weź odpowiedzialność za kogoś, bądź odpowiedzialny za swoją żonę albo za swoje dzieci. Świat mówi daj se spokój, rób to, co ci jest teraz...
Korzystaj z przyjemności, tak? Co to jest dla ciebie miłe,
żona,
przyjemne.
Owszem, ale tylko po to, żeby było przyjemnie i miło.
Dogadzaj sobie.
Ale nie w kontekście tego, żeby brać za nią odpowiedzialność i za nią, za jej życie, za życie, które się może począć, za los mojej rodziny. Nie, broń Boże. Taki pierwszy obraz, który mi przychodzi, który płynie z telewizora, no to jest kiepski, tak? No siedzi sobie przed tą tapczanem w kapciach, popija piwo jedno po drugim, dzieci najwyżej prosi, żeby podały kolejną zgrzeweczkę piwa. Dla mnie, no facet musi być w miarę jakoś, i chyba dla kobiety każdej tak jest tak samo, powinien być jakoś trochę wysportowany, powinien być zadbany o siebie. Nie w sensie, że musi mieć napompowane muskuły, jak tam Rocky Balboa, tylko w tym sensie, że musi dbać o sobie i musi być w stanie fizycznie, jak trzeba, tej rodzinie pomóc, obronić i tak dalej. I jeśli pan ma brzuszek 3 razy większy niż ramiona, no to nie jest ten ideał męskości. Nie chodzi mi o to, żeby Kościół teraz budował sale gimnastyczne przy każdej parafii albo siłownie.
Ale
można zachęcać do tego, że panowie mogą też właśnie, tak jak Krzysiek powiedział, w ten sposób tam przy okazji sportu czy czegoś innego, też budować te relacje i potem to się wszystko bardzo ładnie dla mnie zazębia. No i w ten sposób też wychodząc od takich naturalnych męskich zainteresowań, choćby pociągu do prawdziwego uprawiania sportu, od tego można płynnie przejść potem do tego, że właśnie tego uczy mnie Bóg. Właśnie ku temu Bóg mnie wyprowadza. Do mnie niesamowicie przemówił taki obraz. Raz w życiu coś takiego słyszałem na kazaniu, to jeden z rekolekcjonistów mówił. I to do mnie bardzo mocno dotarło i potem sobie często to przypominałem, gdzieś mi to się przewijało w myślach. Taki prosty obraz, że słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wy byście mieli ponieść ten krzyż, który niósł Jezus. To było niesamowicie ciężkie. On już był skatowany i on dał radę. To musiał być naprawdę facet z jajami, skoro dał radę coś takiego zrobić, coś takiego ponieść. Kto z nas dzisiaj, nawet bez wcześniejszej męki przez biczowanie, tak? Kto z nas, który z facetów dzisiaj byłby w stanie coś takiego zrobić? Jezus uczył się tego, prawdopodobnie tego, że skoro pracował u ojca w warsztacie, to prawdopodobnie dźwigał te bele, bo przecież to drewno to nie było tak, że mu przywoził tir pod dom, tylko on prawdopodobnie nosił te deski. I kto z nas dzisiaj poszedłby w te szanki, byłby gotów, nawet nie mówię o wymiarze teologicznym, o tej męce, o cierpieniu, tylko mówię w czystym wymiarze męskim. Kto z nas by dzisiaj dał radę coś takiego zrobić?
Pismo Święte i Nowy Testament, no to są męskie przekazy wszystkie i tam faktycznie co chwilę Paweł powtarza, że te zawody, wystąpiłem, zwyciężyłem, tak, albo tak. Uzbrój się w tam w zbroję, weź miecz ducha, tarczę tam zwycięstwa, hełm taki. Tak. I to ciągle pokazuje, że to jest właśnie coś bardzo, bardzo męskiego. Zresztą Jezus, może tutaj się niektóre, znowu jakieś panie mogą oburzyć, ale Jezus celował w mężczyzn przede wszystkim. Powoływał mężczyzn, a kobiety same nagle się gdzieś tam wokół Jezusa zjedowały i go chciały słuchać. A on przede wszystkim, jak potrzebował, żeby, nie wiem, wyrzucać złe duchy, to posyłał mężczyzn, a powiedzmy jakby o to się troszczył. Ja bym chciał już na dzisiaj zakończyć, bo to jest jakaś cząstka tylko, bo my poruszyliśmy cząstkę, bo zaczęliśmy mówić od tego, że takiej feminizacji Kościoła, trochę skąd to się wszystko bierze, no poruszyliśmy coś bardzo ważnego i jakby automatycznie dotknęliśmy tego, że dzisiaj zresztą w ogóle jest lansowany mężczyzna, taki półmężczyzna.
Taki nijaki.
I wtedy myślę, że kiedy jest taki mężczyzna nijaki, taki niemęski obraz w ogóle mężczyzny, on też sprawia, że my nie chcemy podejmować wyzwań i nie chcemy wtedy w ogóle wchodzić w Kościół, bo to jest coś właśnie, to jest jakieś wyzwanie konkretne, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam wewnątrz, nawet gdy my o tym nie myślimy, to wewnętrznie wiemy, że to jest jakaś walka też, żeby być w Kościele, żeby być przy Bogu i tak dalej. I gdzieś ta feminizacja mężczyzn sprawia, że też po prostu odchodzą z Kościoła, bo nie podejmują też żadnej walki.
Bo nie umieją walczyć, bo nie są na taki nawet świecki proces wychowawczy, on zupełnie nie uczy nas walki, a walka jest postrzegana tylko w negatywnym kontekście, też w Kościele, nie? Że mężczyzna, broń Boże, nie może bić się, broń Boże, facet nie powinien się umieć bić, bo bicie się jest złe, tak? Tak samo w katolickich przedszkolach i szkołach, broń Boże, żeby chłopcy się gdzieś tam coś przepychali i tak dalej, nie wolno,
uwaga.
Mężczyzna, no powiedzmy sobie, jest po to stworzony, żeby się bić, po to, żeby bronić oczywiście, tak? Mhm. Trzeba umieć ukierunkować tą naszą agresję, ale mężczyzna musi umieć być agresywny i tylko musi panować nad tą agresją.
Emocjami, dokładnie.
No wiemy, że Jezus też był bardzo, nie wiemy, czy się Jezus zbił z kolegami, jak był młody i mały, ale wiemy, że był bardzo zdecydowany mężczyzną, bo on wiedział, on potrafił powiedzieć do innych, gdzie jesteście jak żmije, jak plemię takie, jak groby pobielane, to
potrafił
było...
wziąć bicz i wypędzić.
Tak, więc to... Więc Jezus był naprawdę mężczyzną. Nie taki, jak dzisiaj go oglądamy na obrazkach, ale myślę, że był naprawdę bardzo, bardzo męski. Początek tego tematu, myślę, ważnego, poruszymy pewno ciąg dalszy na następnym spotkaniu.
Ja też jeszcze chciałbym tylko jako taką ostatnią myśl wszystkich panów, którzy nie mieli okazji być na Jasnej Górze, zachęcam do tego, żeby wrzucić sobie na YouTubie oblężenie Jasnej Góry. Jest tam kilka filmików, jeden taki, który kompiluje wszystko, trzy wystąpienia takie osób świeckich, plus kazanie księdza biskupa i też takie krótkie, otwierające przemówienie jakby organizatora głównego, żeby je obejrzeć. To trwa w sumie kilka godzin. Nie będę mówił, kto to tam moim prywatnym zdaniem, które jest najlepsze, które najgorsze, ale warto sobie to przejrzeć. To jest takie podsumowanie największości tego przekazu. Może nie poczuję się w ten sposób atmosfery, która tam panowała, bo to też było niesamowite.
Dokładnie. A to jest tylko dla mężczyzn.
Tylko dla mężczyzn, tak. Panią tego nie pokazywać. Zachęcam, żeby to obejrzeć. Naprawdę mnóstwo dobrych treści, które zachęcą pewnie do przemyśleń, zachęcą do tego, żeby...
Do walki.
Żeby walczyć, tak. I pokażą w ogóle, że jest perspektywa, o co walczyć, bo chyba bardzo często już się poddajemy i my nawet nie widzimy miejsca do walki, że w ogóle życie to jest walka. Nie? Większość z nas żyje na pierwszej linii frontu i nawet nie wie, że dookoła kule świstają i latają. I także zachęcam jeszcze, tak jak mówiliśmy w ostatniej audycji, do lektury Dzikiego Serca. Witalna też książka, która tak pomoże, jakby uwrażliwi nas na to męskie przeżywanie wiary. Żeby tak do tej następnej audycji, żeby coś robić. Jeśli ktoś ma takie, po tej naszej audycji, po wysłuchaniu, ma jakieś takiego, czuje jakieś przynaglenie. Tak, żeby coś zrobić, to są dobre źródła teraz.
To tak zakończymy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dobranoc.
Dobranoc, Bogiem.